Pierwszy jest do Koryntian, 8 rozdział. Co do ofiar składanych bóstwom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, miłość zaś buduje. Jeśli ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Jeśli zaś ktoś kocha Boga, ten też został przez Niego poznany. Jeśli więc chodzi o pokarmy ofiarowane bóstwom, wiemy, że nie ma na świecie ani jednego bóstwa i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. I chociaż są tak zwani bogowie, czy to w niebie, czy na ziemi, jak też jest wielu bogów i wielu panów, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie wszyscy mają poznanie. Niektórzy zaś zwyczajem bóstwa aż dotąd jakby złożoną ofiarę jedli i ich sumienie słabe doznaje splamienia. Pokarm zaś nie postawi nas przy Bogu. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie natomiast, by w jakiś sposób to wasze prawo nie stało się dla słabych powodem potknięcia. Bo jeśli ktoś zobaczy ciebie, mającego poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni, to czy jego sumienie słabe nie zostanie pobudzone do spożycia ofiary? W twoim postępowaniu bowiem gubi się słaby brat, za którego umarł Chrystus. I tak, gdy grzeszycie względem braci i uderzacie w ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Z tego powodu, jeśli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata, nie spożyję mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. To jest Boże Słowo. Jak powinniśmy odnosić się do innych religii, do innych bóstw, bożków? Czy możemy się angażować w jakieś praktyki religijne powiązane z tymi innymi religiami? Są to ważne pytania, ponieważ nie żyjemy w próżni, nie żyjemy w bańce. Żyjemy w świecie, który jest globalny, w kulturze, która przyjmuje pewne rzeczy, która promuje pewne rzeczy. Są różne wpływy i te wpływy się przenikają, te kultury się przenikają. Jedne rzeczy przyjmujemy, inne czasem bezkrytycznie, inne odrzucamy. I żyjemy w kraju, który do niedawna był zdominowany przez, można powiedzieć, jeden kościół, który określa siebie jako chrześcijański i nasz kraj, nasze społeczeństwo było takim monolitem. Ale to się zmieniło i różne rzeczy zaczęły wpływać do naszego kraju i w związku z tym pojawiają się różne wyzwania. Chrześcijanie stają wobec różnych wobec różnych wyzwań. Ta rzeczywistość się zmienia, więc być może to, czego jeszcze dzisiaj nie doświadczamy, za jakiś czas będziemy doświadczać. Pewne rzeczy, z którymi spotykają się chrześcijanie na Zachodzie, u nas jeszcze się nie pojawiły, ale będą obecne. W związku z tym to będą wyzwania, z którymi będziemy musieli sobie w jakiś sposób poradzić. I myślę, że ten fragment, który przeczytaliśmy, może i nawet fragment, którego wstęp przeczytaliśmy, będzie nam pomocny właśnie w szukaniu takich odpowiedzi, które są wyzwania, dotyczące problemów, które są wyzwaniami, z jakimi musimy się mierzyć, będziemy musieli się mierzyć. Więc mamy kolejny problem w zborze koryńskim i sądząc po odpowiedzi Pawła, był to bardzo poważny problem. Być może przeczytaliśmy ten 8 rozdział i jakby nie za bardzo to nas porusza czy dotyka. Nie widzimy tego punktu styku z nami, ale zapewniam, że jest ten punkt styku. I w zasadzie ten 8 rozdział, który przeczytaliśmy, on jest wstępem do problemu, do rozwiązania problemu. Natomiast rozdziały 9 i 10 i pierwszy werset 11 rozdziału składają się na rozwiązanie tego problemu. Nie przeczytaliśmy pozostałych rozdziałów, zachęcam do lektury w domu, ale chciałbym mówić właśnie na temat tego problemu w jego całości, czyli włączając to i 9 i 10 rozdział, których nie przeczytaliśmy. Więc proszę bardzo o uzupełnienie sobie w domu, żeby doczytać te wersety, te fragmenty. Więc zacznę od pierwszej rzeczy. Co jest problemem w Koryncie? O czym mówi apostoł Paweł w tym fragmencie? No mówi o ofiarach składanych bóstwom, bożkom, a w wersecie 4 mówi o pokarmach ofiarowanych bóstwom. W innym jeszcze wersecie mówi o mięsie, o jedzeniu mięsa, więc jest, to znaczy, że problem zboru korynckiego jest w jakiś sposób powiązany z ofiarami składanymi bożkom. Żyjemy w innej kulturze, więc ten problem Koryntian nie jest dla nas jakimś problemem, więc żeby zobaczyć, jak wielki był to problem dla Koryntian, czy dla ówczesnych chrześcijan żyjących w Koryncie, musimy zrozumieć tamtą kulturę. Kulturę Koryntu, kulturę grecko-rzymską. Więc cesarstwo rzymskie, w którym znajdował się Korynt, używając dzisiejszego języka, trzeba powiedzieć, że był państwem, cesarstwem wyznaniowym. Tak? To znaczy, że wszystkie aspekty życia były powiązane mniej lub bardziej z religią. Miały aspekt duchowy. Cesarstwo było politeistyczne, cesarstwo było z gruntu pogańskie. Tam były różne religie, religia była państwowa, ale też były religie dopuszczone. I wszystkie te religie były generalnie z gruntu pogańskimi, oprócz Żydów. Tak? I generalnie bycie dobrym obywatelem cesarstwa wiązało się z bycie dobrym poganinem. To jak w naszym kraju się mówi dobry Polak, to dobry katolik. Tak? Tak samo dobry obywatel cesarstwa rzymskiego to powinien być dobrym poganinem. Więc życie poganina było bardzo mocno powiązane z religiami pogańskimi, ze świątyniami pogańskimi. Jeśli było jakieś święto państwowe, było obchodzone w świątyni. Składano tam ofiary różnym bożkom. Jeśli było święto religijne, obchodzono je w świątyni, składając ofiary bożkom. Jeśli było obchodzone jakieś rodzinne święto, było ono obchodzone w świątyni, gdzie składano ofiary bożkom. Ale też te świątynie funkcjonowały nie tylko jako miejsce składania ofiar. Te świątynie funkcjonowały bardzo często, jak dzisiaj są na przykład lokale na śluby, na wesela, czy też są restauracje, gdzie można sobie zarezerwować miejsce, zaprosić rodzinę i tam zorganizować imprezę. Więc przyjęcie można było zorganizować w świątyni przy okazji składania ofiar. Więc jeżeli na przykład ktoś obchodził urodziny, to wysyłał zaproszenie do swoich znajomych i są takie świadectwa archeologiczne, czy też papirusy, które się zachowały z zaproszeniami po grecku napisanymi do świątyni, że tam będą obchodzone urodziny tego i tego człowieka i zaprasza na przyjęcie i będzie to świątynia takiego i takiego bożka czy bóstwa. Więc to się zachowało, więc tam w tej świątyni można było zrobić przyjęcie. Oczywiście jedzenie, które było serwowane, było jedzeniem wyłącznie, które było wcześniej ofiarowane bóstwom. I część z tych ofiar trafiała na stół w świątyni, ale też część tych ofiar, szczególnie mięso, trafiało na bazar, na rynek, na targowisko, tam, gdzie się ludzie kupowali. Więc jedzenie, a szczególnie mięso, jakie można generalnie było kupić w Koryncie, to było mięso, które wcześniej zostało ofiarowane bożkom. Czyli było złożone w ofierze. Więc to był problem, który dotykał w bardzo mocnym stopniu Koryntian, chrześcijan żyjących w Koryncie. No, chcieli zjeść mięso, no to jakie mięso można było dostać w jatkach tak zwanych, czyli na targu? No tylko takie, które wcześniej było złożone w ofierze bożkom pogańskim. Więc rodzi się uzasadnione pytanie, czy chrześcijanin, czy osoba, która została wyzwolona z pogaństwa, może jeść takie jedzenie? Może spożywać pokarm, który został wcześniej ofiarowany bożkom? Czy taka osoba może jeść w świątyni pogańskiej na przyjęciu? Czy chrześcijanin może kupować mięso na targu i je jeść? Czy chrześcijanin może być gościem u poganina i jeść razem z nim to, co ten postawi na stole. Zatem był to problem, który dotykał takiego codziennego życia, codziennego funkcjonowania, dotykał codzienności. Ale to nie wszystko, co dotyczy tego problemu. Jest jeszcze druga strona tego medalu, można powiedzieć. Druga strona medalu to jak wierzący, jak chrześcijanie koryncy zaczęli podchodzić do tej kwestii, do tego problemu. I o tym mówi apostoł Paweł w wersetach od 1 do 3. Co do ofiar składanych bóstwom, wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Tutaj to właściwe to już jest dodatek tłumacza. Poznanie nadyma, miłość zaś buduje. Jeśli ktoś nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Jeśli zaś ktoś kocha Boga, ten też został przez Niego poznany. Więc jest tu pewna wskazówka, co jest drugą częścią problemu w Koryncie. Problemem jest poznanie, które nadyma i które powoduje, że wierzący nie kierują się w swoim postępowaniu miłością. To poznanie nie prowadzi do budowania zboru, do budowania wierzących. Raczej skutek jest odwrotny, prowadzi do niszczenia zboru, do niszczenia wierzących. Ma skutek destrukcyjny. To znaczy, że wszyscy mają jakieś poznanie odnośnie tej kwestii, ale jeśli poznanie nadyma, to znaczy, że to poznanie sprawia, że w swoich oczach ja staję się kimś, że staję się ważniejszy od innych, to jest to problem. Wydaje mi się, że mam właściwe poznanie w jakiejś kwestii, w związku z tym będę postępował w zgodzie z tym poznaniem, inni mnie nie obchodzą, bo ja chcę postępować zgodnie z nauczaniem Pana, tak? Które wydaje mi się, że mam co do Niego właściwe poznanie, więc będę postępował w zgodzie z moim poznaniem, to jest moje prawo. To poznanie daje mi pewną wolność, jeśli chodzi o moje postępowania, ponieważ jestem przekonany co do słuszności mojego poznania, to nie będę patrzył na innych, tylko będę korzystał z tej mojej wolności. I wydaje się, że takie podejście ma też drugie dno. To jest jakby jedna część problemu, ale ten drugi problem, tak, ma swoje jeszcze drugie dno. Ten problem, jeśli mam właściwe, jedynie słuszne poznanie, to po co mi apostoł Paweł? Jeśli mam jedynie słuszne poznanie, to mogę krytykować apostoła Pawła. Jeśli mam jedynie słuszne poznanie, to czy nie mogę oskarżać nawet apostoła Pawła, jeśli ten nie postępuje zgodnie z tym jedynym słusznym i właściwym poznaniem. Apostoł Paweł mówi o tym w 9 rozdziale, w 3 wersecie. Czy wskazuje? Moja obrona przeciw tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. I apostoł Paweł pokazuje tą swoją obronę. Jeżeli by chodziło o ludzi z zewnątrz, to po co by mówił do wierzących, kierował to jakby tą obronę. Więc wśród wierzących w Koryncie byli tacy, którzy go oskarżali. A jeśli go oskarżali, znaczy, że podważyli jego apostolski autorytet. Dlatego Paweł uznał za wskazane, aby bronić się przeciwko takim wierzącym i pokazuje, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. I dalej w 10 rozdziale apostoł Paweł podnosi na przykładach z historii Izraela kwestię sprzeciwiania się ustanowionym przez Boga autorytetom. Więc to by wskazywało, że było coś na rzeczy, że był problem, że pewni ludzie wzbili się w swoim poznaniu i zaczęli odrzucać autorytet apostoła Pawła. Ale to też pokazuje, że to poznanie tych oskarżających apostoła Pawła było wadliwe. Skoro sprzeciwiało się, skoro występowało przeciwko ustanowionym przez Chrystusa autorytetom. Więc to jest problem, złożony problem. On nie dotyczy wyłącznie spożywania kwestii, czy mogę jeść jedzenie ofiarowane pogańskim bożkom, ale jest to bardziej złożony problem, głębszy problem, który ma różne, że tak powiem, aspekty. I co apostoł Paweł z tym robi? Jaka jest jego odpowiedź na te różne kwestie? No Paweł od czego zaczyna? No zaczyna od kwestii bóstw. Zaczyna od tego, z czym wszyscy Koryntianie się zgadzają. Nie istnieją żadne bóstwa ani bogowie poza jednym Bogiem. Bogiem judeochrześcijańskim, poza Trójcą Świętą. Istnienie Boga takiego jak nasz Boga, który stworzył wszystko, wyklucza możliwość istnienia jakiegokolwiek innego bóstwa. Natomiast są ludzie, którzy wierzą, że takie bóstwa istnieją. Są ludzie, którzy wierzą w różne bóstwa. I w tym sensie one istnieją, ale oczywiście istnieją wyłącznie w przekonaniu ludzi. I Paweł dokłada do tego swoje zrozumienie tej kwestii, a czego wydaje się, że Koryntianie nie brali w ogóle pod uwagę. Przynajmniej ci, co sprawiali ten problem. To znaczy, że apostoł Paweł mówi tak. Tak, jest tylko jeden Bóg. Ale z drugiej strony te wierzenia pogan stanowią pewną rzeczywistość. Tak, poganie wierzą i to jest element naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. My wierzymy w Boga, który istnieje i w Pana Jezusa Chrystusa. Poganie wierzą w różne bożki i w różnych panów. Oczywiście my wiemy, że nie ma żadnych bożków i panów, ale rzeczywistość jest taka, że oni w to wierzą. Więc nie wolno nam negować tej rzeczywistości. Oni tak wierzą i tyle. Dlaczego apostoł Paweł tak napisał? Ponieważ Koryntianie doszli do przekonania, że skoro nie ma żadnych bóstw czy panów, nie ma żadnych bożków i że istnieje tylko jeden Bóg, to cała kwestia tych świątyń pogańskich i ofiar tam składanych nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Koryntianie zaczęli kompletnie tę rzeczywistość ignorować, przynajmniej niektórzy. W związku z tym Koryntianie uważali, że mogą chodzić do tych świątyń i zasiadać tam przy tych stołach i jeść to jedzenie, które wcześniej było złożone w ofierze bożką. Uważali to wręcz za swoje prawo, za swój przywilej, którego nikt nie może im odebrać. Więc jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to wszyscy Koryntianie mieli takie samo poznanie. Ale jeśli chodzi o tę drugą kwestię, czyli o tej kwestię związaną z rzeczywistością pogańską, to nie wszyscy wierzący mieli takie samo poznanie. I to prowadziło do tego, że słabi bracia i siostry, widząc tych mocnych braci i siostry siedzących w świątyni pogańskiej, gubili się, grzeszyli, jedząc w ich rozumieniu ofiarę złożoną bożkom, a nie zwykły pokarm. Dlatego apostoł Paweł taką postawę tych mocnych braci i sióstr nazwał grzechem. Jest to grzech przeciwko słabszym braciom i siostrom, a w konsekwencji jest to grzech przeciw Chrystusowi. Apostoł Paweł wskazuje, że w tej sytuacji ci mocni nie powinni kierować się swoim poznaniem, ale miłością. A miłość mówi, że jeżeli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata czy siostry, to nie spożyję mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata czy siostry. Więc miłość jest ważniejsza od poznania. Miłość zarządza, czy też kieruje poznaniem. I następnie w rozdziale 9 apostoł Paweł mówi o sobie. Paweł pokazuje, że jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa. Ma autorytet, który otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym przysługują mu pewne prawa. I te prawa są potwierdzone w Bożym Słowie. I Paweł mówi, co mu przysługuje, jakie jest jego prawo. Ale to automatycznie nie znaczy, że Paweł musi z tego prawa korzystać. Raczej Paweł pokazuje, że ma pewien wybór, jeśli chodzi o te prawa, o te przywileje. Może z nich korzystać, ale nie musi. I dalej od wersetu 19 Paweł mówi, że głoszenie Ewangelii i pozyskanie Chrystusa, czy też dla Chrystusa ludzi, jest w jego życiu nadrzędne. To znaczy, że głoszenie Ewangelii i pragnienie pozyskania jak najwięcej ludzi dla Chrystusa są nadrzędne wobec przywilejów, praw, jakie ma jako apostoł Pana Jezusa Chrystusa. W swoim postępowaniu Paweł nie kieruje się swoim prawem, czyli nie kieruje się wyłącznie swoim poznaniem. Nie kieruje się tym, co mu się należy, ale kieruje się tym, co jest najlepsze z punktu widzenia głoszenia Ewangelii. Więc Paweł przede wszystkim kieruje się miłością do bliźniego, a to sprawia, że w sposób rozmyślny, przemyślany decyduje, czy korzystać ze swoich praw, czy też z nich zrezygnować. I takie podejście definiuje chrześcijańską duchową dojrzałość. Dlatego Paweł napisał, 9:26, ja zgodnie z tym tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym okładał powietrze, ale podbijam moje ciało i biorę w niewolę, abym w jakiś sposób, ogłosiwszy innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Więc Paweł czyni rzeczy z rozmysłem. To jest przemyślane, jest cel, to nie jest okładanie powietrza, machanie rękami. On wie, co robi. I robi to w konkretnym celu, kierując się konkretnymi przesłankami. Przesłanki nie poznania, ale miłości. I dalej, w 10 rozdziale, w wersetach od 1 do 14, apostoł Paweł przypomina dzieje Izraela. Wskazuje na to, że Izraelici zaczęli dobrze, ale ostatecznie wielu z nich źle skończyło. Oni też doświadczyli duchowych błogosławieństw, ale to nie zostało dobrze wykorzystane. Oni też mieli poznanie. Też wierzyli, że jest jeden Bóg, ale to nie uchroniło ich przed bałwochwalstwem. Paweł przypomina im, jak Izraelici stali się bałwochwalcami i cytuje wersety ze Starego Testamentu, z Pięcioksięgu Mojżesza. I te cytaty są powiązane z konkretnymi wydarzeniami. Złoty cielec. Izraelici, Mojżesz poszedł na górę, Izraelici stracili cierpliwość, że już nie schodzi jakiś czas, więc poszli do Aarona, żeby zrobił im Boga, cielca ze złota. I co? I zasiadli, aby jeść i pić i bawić się. Inna historia to, gdzie Izraelici zostali wciągnięci do kultu bałwochwalczego poprzez pogańskie kobiety. Izraelici zaczęli spożywać ofiary złożone obcym bogom i to jest nazwane po prostu bałwochwalstwem. Kolejna historia wiąże się z tym, że Izraelici zaczęli narzekać na jedzenie, jakie mieli na pustyni. Jedzenie stało się dla nich tak ważne, ważniejsze od obietnic Boga, od Boga samego. Dlatego Bóg ukarał ich wężami. I w końcu mamy przykład tego, jak Izraelici zaczęli szemrać przeciwko swoim przywódcom, Mojżeszowi i Aaronowi. I Bóg ich ukarał. W ten sposób apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby uciekali od bałwochwalstwa. I przypomina, też pokazuje, że bałwochwalstwo ma różne formy. Nie można tego sprowadzić tylko do jednej formy. Bałwochwalstwo będzie wyrażać się w różny sposób. Ono w pewnym sensie jest rozwojowe. Dlatego apostoł Paweł nie pokazuje jednego przykładu bałwochwalstwa, ale pokazuje różne przykłady. Pokazuje, do czego ostatecznie to doprowadziło. I to samo widać w Koryncie, ten sam proces widać w Koryncie. I dalej w wersetach od 15 do 22, 10 rozdziału, Paweł pokazuje Koryntianom, że zasiadanie przy stole z jedzeniem, czy zasiadaniu przy stole z jedzeniem, towarzyszy pewna rzeczywistość duchowa. Zasiadanie przy stole jest związane z pewną określoną rzeczywistością duchową, a to z kolei przekłada się na to, że zasiadając przy stole, stajesz się w sposób duchowy częścią tego stołu. Stajesz się częścią tego, co ten stół i jedzenie reprezentują. Jeśli chrześcijanin zasiada przy stole pańskim, przy stole Pana Jezusa Chrystusa, to staje się częścią tego, co ten stół i to jedzenie reprezentują. Staje się częścią, czy też ma wspólnotę z ciałem Chrystusa, z innymi wierzącymi. Jeżeli chrześcijanin zasiada natomiast w świątyni pogańskiej, przy stole, gdzie są położone pokarmy złożone wcześniej w ofierze bożką pogańskim, to staje się uczestnikiem stołu demonów. Te demony stoją za różnymi bóstwami czy bożkami. W związku z tym nie da się pogodzić ze sobą tych dwóch stołów. Dlatego spożywanie jedzenia w świątyni pogańskiej, apostoł Paweł mówi, że jest bałwochwalstwem. I w dalszej części tego rozdziału, włącznie z 1 wersetem 11 rozdziału, Paweł przedstawia swoje końcowe polecenia. I w tym kontekście dobro bliźniego jest ważniejsze niż nasze własne dobro. Dlatego powinniśmy szukać dobra bliźniego. Budowanie Kościoła jest ważniejsze od przywilejów, od wolności, od praw, jakie posiadamy. I Paweł przechodzi do szczegółów. Jeśli chodzi o mięso, jakie można dostać na targu mięsnym, to oczywiście można je kupować, można je jeść, ale nie powinno się pytać o szczegóły dla spokoju sumienia. Tak? Nie wnikaj generalnie. Wiemy, jak jest, wiemy, że to jest mięso ofiarowane poganom, ale nie wnikaj. Nie martw się, nie przejmuj się. Pańska jest ziemia i wszystko, co do niej należy. I wszystko, co ją napełnia. Jeśli chrześcijanin z kolei został zaproszony na przyjęcie do domu poganina, to jeśli chce iść, może iść. Nie dość może iść, to może jeszcze jeść wszystko, co tam podadzą. Chyba, że ten poganin wskaże, że to jedzenie wcześniej zostało ofiarowane bożkom. Wtedy chrześcijanin powinien się wstrzymać z jedzeniem. Nie musi natychmiast uciekać, tak? Ale niech nie je. I apostoł Paweł kończy słowami. 31 werset 10 rozdziału. Cokolwiek zatem jecie czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani zgromadzeniu Boga, czyli chrześcijanom. I jak i ja wszystkich we wszystkim zadawalam, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Więc bałwochwalstwo ma różne formy. Bałwochwalstwo to nie tylko oddawanie czci jakiemuś stworzeniu, jakiemuś bożkowi. Bałwochwalstwem jest też czynienie jakichś doczesnych kwestii, jak na przykład jedzenie czy bogactwo, ważniejszymi od Boga, czy też kosztem Boga. Chciwość w Nowym Testamencie nazwana jest bałwochwalstwem. Ale bałwochwalstwo to też odrzucanie autorytetów, czy też sprzeciwianie się autorytetom, które Bóg ustanowił do ogłaszania Jego słowa. W tym wypadku mam na myśli sprzeciwianie się Chrystusowi poprzez sprzeciwianie się Jego apostołom. Boże Słowo staje się wtedy wtórne, a nawet zbędne, zostaje zastąpione Słowem, które od Boga nie pochodzi i to też jest forma bałwochwalstwa. A apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy od bałwochwalstwa uciekali, od każdej jego formy. To znaczy, i generalnie, więc abyśmy uciekali od bałwochwalstwa. Więc tutaj jakby jest jasna myśl. Bałwochwalstwo jest czymś złym, powinniśmy od tego uciekać, przed każdą jego formą. A co do, jeśli chodzi o poznanie? Bo bardzo często my jakby źle do pewnych rzeczy podchodzimy. Jeżeli coś jest powiedziane w złym kontekście, to my chcemy to zaraz odrzucić całkowicie, jakby wylewamy dziecko z kąpielą. A tutaj apostoł Paweł mówi o poznaniu, które nadyma i o miłości, która buduje. Ale czy poznanie jest czymś dobrym? Czy powinniśmy pragnąć poznania? Czy powinniśmy jakby trwać w pewnej ignorancji? I nie troszczyć się o poznanie. Więc wszędzie tam, gdzie jest mowa o poznaniu, może nie wszędzie tam, gdzie mowa o poznaniu, generalnie wolą, pragnieniem, dążeniem Chrystusa jest, abyśmy wzrastali w poznaniu, a nie odwrotnie. Tak? Chrystus dał Kościołowi apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów, żeby nauczyli świętych, aby służyli w Kościele. Na czym to służenie w Kościele między innymi polega? Na tym, że wzrastamy w poznaniu Chrystusa. Dochodzimy do pewnej do jedności, do doskonałości w poznaniu Chrystusa. Więc poznanie jest czymś dobrym, ale oczywiście każdą dobrą rzecz można używać w zły sposób, można wypaczyć. Więc poznanie jest ważne. Jest bardzo ważne w chrześcijaństwie, ale musimy pamiętać, że poznanie nie jest wszystkim. Tak? Nie jest czymś nadrzędnym. Poznanie jest potrzebne. Natomiast musimy pamiętać, że przykazanie Chrystusa, które nam zostawił, abyśmy kochali naszych braci i siostry, jest we wszystkim nadrzędne. Jest zawsze nadrzędne. Ono ma pierwszeństwo. I spójrz, jaka jest postawa apostoła Pawła, jak ważny jest dla niego taki zwykły brat czy siostra, ten słaby w wierze. Z tego powodu, jeśli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata, nie spożyję mięsa na wieki. Nie w jego obecności, tak, nie przemilczę, że w domu zjem, ale nie spożyję mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. ten sposób Paweł pokazuje, że przykazanie braterskiej miłości jest ponad jego poznaniem. On wie, że on może jeść, ale rezygnuje z tego prawa, ponieważ wie, że ktoś, jakiś brat mógłby to źle odebrać, źle to zrozumieć i to by doprowadziło go do tego, żeby ten brat jadł ofiarę pogańską generalnie. Więc dlatego my nie powinniśmy przeciwstawiać ze sobą poznania i miłości. One powinny iść ze sobą w parze. Problem pojawia się wtedy, kiedy one idą oddzielnie. Poznanie sobie, a miłość sobie. I mamy też tutaj ostrzeżenie, że mogą być w zborze ludzie, którzy wyniosą swoje poznanie ponad przykazanie Chrystusa. A to będzie prowadzić do tego, że nie będą dbać o nikogo poza samymi sobą. Będą myśleć wyłącznie o sobie, o swoich przywilejach, o swoich prawach. Będą się skupiać na swojej wolności i nie będą się zastanawiać w ogóle nad tym, jakie skutki to rodzi dla innych wierzących. Tacy ludzie, jak to miało miejsce w Koryncie, byli bałwochwalcami po prostu. Potrzebowali opamiętania. Przez siadanie do stołu w pogańskiej świątyni byli uczestnikami stołu demonów i przez to grzeszyli bałwochwalstwem. Jak poznać takich ludzi, słuchajcie? Jak poznać takich ludzi? Apostoł Paweł mówi, że poznanie nadyma. Więc jeżeli mamy takich ludzi, którzy w jakiś sposób to poznanie jest pchnięte w niewłaściwą stronę, w niewłaściwym kierunku, to tacy ludzie będą nadęci, generalnie mówiąc. Człowiek nadęty nie ma pokory. Wyobraźmy sobie człowieka chudego, który staje się nadęty, czyli napompowany jak balon na przykład, tak, z kreskówek jakiś. Czy taka osoba może się pochylić, zgiąć swój, tak i się pochylić? Nie, on cały taki będzie się ten, ale nie może się zgiąć, tak? Nie może się uniżyć, bo jest nadęty. Człowiek nadęty nie jest w stanie zrezygnować ze swoich przywilejów dla wspólnego dobra, dla większego dobra. Człowiek nadęty nie jest w stanie zdystansować się do swoich poglądów. Nie jest w stanie jakby powiedzieć, okej, mam takie poznanie, ale mam świadomość, że mogę się mylić. W związku z tym, jeżeli ktoś mnie skoryguje, to ja jestem gotowy wysłuchać tego innego człowieka. Czyli jeżeli ktoś myśli inaczej, to jestem gotowy wysłuchać i skonfrontować to, co ja myślę odnośnie różnych rzeczy. Człowiek nadęty nie będzie chciał słuchać, bo on wie najlepiej. Więc człowiek nadęty odrzuca założenie, że może się mylić. Człowiek nadęty odrzuca autorytety. Sam dla siebie staje się autorytetem. Człowiek nadęty odrzuca porządek, jaki jest w zborze. Człowiek nadęty nie myśli o jedności zboru, nie myśli o budowaniu zboru. Jemu się wydaje, że on działa na rzecz zboru, ale de facto skutek jest odwrotny. Człowiek nadęty, czy też myśli o sobie, ponieważ jego ego jest nadęte. Ja mam takie poznanie. To mnie czyni kimś wyjątkowym, szczególnym. Nie takim jak tamci prostaczkowie. Tak? Oni nic nie rozumieją, a ja. Chrystus ustanowił w Kościele pewną zasadę, której jako uczniowie musimy się bezwzględnie trzymać. Ci, którzy są mocni, którzy uważają się za mocnych, powinni się troszczyć o tych, którzy są słabi, których uważają za słabych. Ci, którzy są mocni, powinni mieć wzgląd na tych, którzy są słabi. I Chrystus dał nam właśnie taki przykład samym swoim postępowaniem. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, to jest to samo słowo, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Chrystus jako mocarz, jako ten, który jest mocny, zatroszczył się o tych, którzy byli słabi. Mocarz oddał swoje życie, aby nas uratować, aby nas zbawić. Nas, którzy byliśmy bezbożni. Więc i my powinniśmy oddawać swoje życie za naszych braci i siostry. I my powinniśmy umierać, żeby nasi bracia i siostry byli ubłogosławieni, zbudowani, zachęceni, wzmocnieni. To znaczy, że mocni powinni być przygotowani na to, by traktować pewne uciążliwości, jakie znoszą ze względu na słabych jako przywilej, który dał im Chrystus. Chrystus tak postępował. Apostoł Paweł tak właśnie naśladował Chrystusa i dlatego powinniśmy naśladować Pawła, ponieważ on jest naśladowcą Chrystusa. Apostoł Paweł troszczył się o słabych. Był mocny i troszczył się o słabych. Czy mogę świętować Halloween? Czy mogę iść na zajęcia jogi? Apostoł Paweł uczy nas, że odpowiedzi na takie pytania nie są odpowiedziami z kategorii zero-jedynkowych. Odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana niż z jednej strony powiedzenie nie ma żadnych bogów, więc mogę uczestniczyć w tym jak mi się podoba. A z drugiej strony wszystko to jest połączone z demonami, z demoniczne. Każdy, ktokolwiek się tylko do tego w tym uczestniczy, to już od razu jest uczestnikiem tych stołu demonów. Więc rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. To znaczy, że może być tak, że generalnie ludzie nie są zainteresowani pewną duchowością. Podoba im się idea przebierania się, robienia psikusów czy zbierania słodyczy. To ich pociąga. Nieważne, z czego to pochodzi, co się za tym kryje, z czym to się łączyło oryginalnie. Ich to po prostu nie interesuje. Ich interesuje pewien zwyczaj. Dlatego ludzie importują pewien zwyczaj, nie przejmując się ideologią, która za tym stoi. Muzułmanie importują choinkę i dawanie sobie prezentów. Ich nie interesuje co stoi za tym dla chrześcijan. Tak? Ich to nie interesuje. Oni jakby wczytują swoją ideologię. To samo dotyczy dziś jogi. To słowo dzisiaj zawiera całe spektrum różnych aktywności. Od czysto sportowej, gdzie wykonuje się wyłącznie pewne ćwiczenia, gdzie słowo yoga stało się takim hasłem marketingowym, który ma przyciągnąć ludzi do takich zajęć, a z drugiej strony mamy połączenia, też zajęcia jogi, które są bezpośrednio połączone ze świątynią, z joginem, który je prowadzi, z ideologią, czy też z religią, która jest z nią powiązana. Więc moja rada, skromnie tak powiem, oczywiście jestem otwarty na korektę, jeżeli ktoś myśli inaczej, jestem gotowy porozmawiać. Moja rada, patrząc na to, co napisał apostoł Paweł, jest taka. Pamiętaj, że to nie są rzeczy, bez których nie możesz funkcjonować. Bez tych rzeczy można żyć. Generalnie wybieraj takie opcje, które nie są połączone z jakąś inną religią, żeby nie prowokować do jakichś konfliktów. To nie jest tak, że my funkcjonujemy, czy też żyjemy w tych rzeczach, że one są na porządku dziennym, tak jak były to rzeczy w Koryncie. Tam poganie się nawrócili, ale musieli w tym funkcjonować. Te rzeczy raczej przyszły do nas. To jest pewien import, ale to nie jest tak, że my musimy w tym funkcjonować. Więc generalnie, jeżeli możemy unikać takich powiązań, unikajmy. Ale z drugiej strony, żeby też nie przegiąć, że teraz idę na WF, czy posyłam dziecko na WF i teraz dziecko ma mi raportować, jakie konkretnie były ćwiczenia, czy czasem to nie było ćwiczenie jogi. Bo jeżeli było to ćwiczenie jogi, to ono już nie może chodzić na te zajęcia. Więc żeby też nie przegiąć w tym kierunku. Tak? Tak jak z jedzeniem. Nie trzeba wnikać. Te ćwiczenia, one się przeplatają. Dzisiaj trudno stwierdzić prawdopodobnie, tak, z taką, że to są ćwiczenia jogi, bo one są podobne. Tutaj nie wymyślimy nic. Nie każde ćwiczenie zaraz musi być połączone z religijnością, z duchowością, z której się to ćwiczenie wzięło. Ćwiczenie nie zbliża ani nie oddala nas od Boga. Ale jeśli ktoś powie, słuchajcie, to ćwiczenie to jest związane z hinduizmem i tak dalej, to wtedy bym powiedział, nie ćwicz tego ćwiczenia. Dla spokoju sumienia nie ćwicz, wstrzymaj się, rób jakieś inne, które wydaje się, że nie jest związane. Więc tutaj nie ma, kto powiedzieć, takich zero-jedynkowych rozwiązań. Tu trzeba przede wszystkim kierować się miłością do bliźniego, żeby szukać jedności, żeby szukać budowania, a nie jakichś konfliktów, czy też, żeby, no jak to powiedzieć, żeby nie wkładać kija w mrowisko, żeby rozgrzebać i zaraz afera była. Nie, na spokojnie. Pamiętajmy właśnie, że to nie są takie zero-jedynkowe kwestie, to trzeba szerzej spojrzeć. Więc jeżeli, no, to nie, też nie są rzeczy łatwe. Ale pamiętajmy, że to jest pewien import i my możemy funkcjonować bez takich rzeczy. Ale nie trzeba zaraz doszukiwać się wszędzie demonów, tak, i tak dalej. Więc bądźmy mądrzy w tym wszystkim. Tak jak apostoł Paweł, który napisał, że wolność nie jest ponad miłością. Wszystko wolno, ale nie wszystko niesie korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swego, lecz tego, co bliźniego. Amen.